Tu Radio Kraków Kultura.
Dziś moimi i Państwa gośćmi są pani Małgorzata Kusak, kurator wystawy zatytułowanej Mikołaj Kopernik, odnowiciel astronomii, którą można oglądać w Bibliotece Jagiellońskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan doktor habilitowany Wojciech Świeboda z sekcji rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, współautor wystawy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz pan Adam Szczepaniec z sekcji starych druków Biblioteki Jagiellońskiej, także współautor wystawy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szanowni Państwo, rok 2023 został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rokiem Mikołaja Kopernika. Z tego względu, że w tym roku przypadają trzy ważne rocznice związane z tą wybitną postacią, czyli 550. rocznica jego urodzin, 480. rocznica jego śmierci, a także 480. rocznica pierwszego wydania jego dzieła o obrotach sfer niebieskich. I Biblioteka Jagiellońska czynnie włącza się w te obchody i zaprasza wszystkich chętnych na wystawę zatytułowaną Mikołaj Kopernik, odnowiciel astronomii. No więc jakiego Kopernika chcą Państwo pokazać odbiorcom?
Przede wszystkim nasza wystawa nie dotyczy samych wątków biograficznych. One są znane, one w tym roku naprawdę wszędzie nas atakują, można powiedzieć, prawda? Natomiast my skupiliśmy się na tym, aby pokazać te wątki związane z astronomią, z historią astronomii, jak doszło do przełomu, jak potem ta koncepcja była, prawda, przyjmowana już po jej ogłoszeniu, opublikowaniu. Wystawa właśnie została podzielona na trzy części, czyli to, co przed Kopernikiem, prawda? Ta przedkopernikańska astronomia. I tu skupiliśmy się też na historii, przede wszystkim astronomii w Polsce, prawda? Na tych podstawach nauczania, na mistrzach, na nauczycielach Kopernika, na samym uniwersytecie, jak wtedy to wyglądało. Następnie no, taką główną osią, takim epicentrum wystawy jest potem wydanie. No i oczywiście autograf, który mamy w swoich zbiorach. No bezcenny, prawda, autograf. Od razu też wyjaśnię, bo przychodzą zwiedzający i mówią, no to gdzie jest ten podpis Kopernika, gdzie jest ten autograf? Otóż nie, autograf w znaczeniu, że to jest rękopis napisany ręką autora. Czyli tak, to Mikołaj Kopernik swoją własną ręką napisał De Revolutionibus, całe jest jego własną ręką i to jest całe dzieło, które właśnie mamy u nas w Bibliotece Jagiellońskiej. Było prezentowane przez 6 dni na wystawie, aż 6 dni od razu powiem. W drugiej części prezentujemy autograf i pierwsze, drugie wydania, a także takie dzieła, które poprzedziły, prawda, wydanie, pierwsze wydanie De Revolutionibus, czyli był to taka zapowiedź, którą wydał, napisał Jerzy Joachim Retyk, prawda, na Radio Prima. Jest to również jeden z rozdziałów De Revolutionibus, czyli o bokach i kątach trójkątów, takie trygonometryczne, prawda, dziełko. No i także pokazaliśmy wydanie tłumaczenia listów, które dokonał Kopernik właśnie, z języka greckiego na łaciński. To są listy Teofilakta Symokaty. To myślę, że kolega potem coś więcej o tym powie. Trzecia część to jest już właśnie, jak została przyjęta ta teoria. Bo teraz no, też są takie popularne czasem mity, nazwijmy je, że ona była na indeksie ksiąg zakazanych i to wszyscy pytają, co za to groziło, czy to do więzienia wsadzano, prawda, czy jakie były konsekwencje tego, że się to posiadało, czy czytało. No nie aż tak straszne tam, prawda, też jakby pokazujemy to na wystawie. Natomiast właśnie też recepcja biegła kilkutorowo, można powiedzieć, bo to nie jest tak, że od razu wszyscy byli przeciwnikami czy zwolennikami tej teorii. Ona się jednak powoli przebijała. Ona już była obecna w wykładach uniwersyteckich, ale nie wiemy, bo nie zachowały się jakby na to no jakby przekazy, czy to dotyczyło tylko zagadnień związanych z obliczeniami trygonometrycznymi, które tam były właśnie w De Revolutionibus. Tak, takie też są, prawda, dzieła, które jakby zostały na podstawie tych tylko obliczeń stworzone, ale to nie znaczy, że autor był jakby wyznawcą tej teorii heliocentrycznej. Natomiast tak, część też jest osób, które właśnie wyraźnie w swoich książkach popierało tą teorię, część, którzy zdecydowanie kwestionowali, więc tutaj jakby no, bardzo szerokie pole do popisu. Też osobno w tej trzeciej części wyłonił nam się wątek Jana Broszka. czyli właśnie takiego uczonego naszego tutaj XVII-wiecznego krakowskiego, matematyka, astronoma, no polihistora, prawda, więc takiego człowieka wszechstronnie wykształconego, któremu zawdzięczamy to, że jednak wiele informacji o Koperniku dotrwało do naszych czasów. On udał się na wyprawę śladami Kopernika i przywiózł stamtąd trochę różnych cennych pamiątek i relacji.
Czyli reasumując pani wypowiedź, pani Małgorzato, można powiedzieć, że ekspozycja stanowi historię koncepcji heliocentrycznej Kopernika, no a ta biografia astronoma tak. rzeczywiście jest pewnym tłem. I tak. pierwsza część wystawy poświęcona właśnie astronomii przedkopernikańskiej, od niej zacznijmy, bo spróbujmy jakby przedstawić słuchaczom to, co mogą obejrzeć w Bibliotece Jagiellońskiej, jednocześnie też dając podstawy astronomii, więc tutaj już na pana profesora spoglądam. W co wierzono, zanim pojawił się Mikołaj Kopernik i stworzył to swoje słynne dzieło De Revolutionibus?
Na ziemiach polskich astronomia zaistniała w zasadzie od początku XIV wieku, chociaż trzeba mieć na uwadze, że zwykła ludność również interesowała się niebem. Obserwując to, co się tam dzieje, byli w stanie przewidzieć, czy będzie urodzaj, jaka będzie pogoda. Więc astronomia była obecna w życiu codziennym, zwłaszcza ludności zajmującej się rolnictwem. W XIV wieku pojawia się pierwszy uczony, który w ogóle podjął temat astronomii w swoich dziełach. To był Vitello, który studiował na Uniwersytecie Paryskim i w swoim słynnym dziele o optyce zamieścił pewne informacje dotyczące tego, co się dzieje w niebie. Po nim było również kilku innych uczonych, którzy studiowali za granicą, którzy w jakiś sposób się odnosili do zagadnień związanych z obserwacją nieba. Mhm. Do nich można na przykład zaliczyć Jana z Polski. Natomiast XIV wiek to zainteresowanie komputem. Komput, czyli tablice paschalne. Ponieważ co roku święto wielkanocne wypada w innym terminie, trzeba było obliczyć, kiedy to będzie. To nie było takie proste. Do tego trzeba było zaobserwować zarówno położenie księżyca, jak i innych zjawisk. Stąd trzeba było posiadać jakąś wiedzę astronomiczną, żeby móc takie tablice ułożyć. Wiemy, że na uniwersytecie założonym przez Kazimierza Wielkiego w 1364 roku został otworzony Wydział Sztuk Wyzwolonych, gdzie również nauczano astronomii. Oczywiście w oparciu o podręczniki, które były powszechne w Europie. Wtedy jeszcze wiele teorii opierało się głównie na ustaleniach Ptolemeusza, Arystotelesa oraz arabskich uczonych. Natomiast renesans, a można powiedzieć rozkwit astronomii w Krakowie przypadł na XV wiek, kiedy został ponownie ufundowany Uniwersytet Krakowski, tym razem przez króla Władysława Jagiełę. I tak naprawdę od samego początku istniała katedra, osobna katedra matematyki i astronomii, gdzie profesor mógł zajmować się tylko tymi dwoma obszarami. Mhm. I dzięki temu o wiele łatwiej mogło się wyspecjalizować niż na przykład uniwersytetach w zachodniej Europie, gdzie w zasadzie każdorazowo profesor na początku roku szkolnego losował tematykę wykładów. Tu było pewne, że taki profesor zasiadający na tej katedrze będzie mógł przez kilka, a może nawet i kilkanaście lat uprawiać tylko te dziedziny.
Rodzi się Mikołaj Kopernik i tworzy to swoje słynne dzieło De Revolutionibus. Profesor Marek Urbański twierdzi, że do opracowania tej koncepcji heliocentrycznej nie doprowadziła Kopernika obserwacja nieba, a zamiłowanie do filozofii. I powiedział w jednym z wywiadów tak: wychodził z całkowicie błędnego założenia, dochodząc do prawidłowych wniosków. Jak to rewolucyjne jego podejście do astronomii zostało wówczas przyjęte?
Droga Kopernika do heliocentryzmu była długa. Tak naprawdę samo pisanie dzieła trwało ponad 20 lat. Przyjmuje się, że około 1520 roku zaczął spisywać, robić pierwsze notatki. Ukończył to 2 lata przed swoją śmiercią w 1541 roku. Wcześniej już, zanim przystąpił do pisania swojego opus magnum, stworzył taki krótki wykład zatytułowany Komentarzyk, gdzie właśnie skupił się tylko i wyłącznie na umiejscowieniu Słońca w centrum Wszechświata. Przy czym nigdy go nie opublikował, a dzieło to krążyło między uczonymi w Europie. Skąd w ogóle taki pomysł, żeby zmienić cały układ Wszechświata? Mikołaj Kopernik tak naprawdę był bardzo uważnym czytelnikiem i słuchaczem. Wczytywał się w to, co pisali jego poprzednicy, jego mistrzowie, zarówno europejscy, jak i krakowscy. Bardzo ważną postacią dla rozwoju nauki był francuski uczony Jan Buridan, który był twórcą teorii impetu. On jako pierwszy wyraźnie zauważył, że jeżeli ciału nada się ruch poprzez impet, czyli tą siłę taką uderzeniową, to ten ruch ciała trwać będzie, dopóki inne siły nie wyhamują jej. I co to oznaczało dla astronomii? Mianowicie to, że zauważył, że te same zjawiska działają zarówno na Ziemi, jak i w kosmosie. Przy czym te siły wyhamowujące już inaczej funkcjonują tu i tu. Dzięki temu spostrzeżeniu astronomowie mogli pewne rzeczy odnieść, niekoniecznie musieli obserwować niebo przy użyciu nie wiadomo jak skomplikowanych narzędzi, których nie posiadali. Mogli obserwować pewne zjawiska na Ziemi i wtedy dopiero ustalać, że w kosmosie prawdopodobnie będzie to samo. Uczniowie Jana Burydana, tutaj szczególnie Mikołajs Oresm oraz Albert z Saksonii, oni z kolei, idąc tym tropem, zaczęli stawiać różne pytania. Między innymi jedno bardzo ciekawe, czy Ziemia na pewno musi pozostawać w stanie spoczynku? Ostatecznie nie odważyli się wprost odpowiedzieć, że tak, Ziemia się porusza, ale przedstawili szereg hipotez, które by pozwalały wnioskować, że jest to możliwe. Teoria względności stała się punktem wyjścia do tego, że Mikołaj Kopernik w zasadzie udowodnił, że to jednak Słońce stoi, a pozostałe ciała się poruszają.
I w 1543 roku zostało opublikowane opus magnum Kopernika, czyli dzieło De Revolutionibus, któremu poświęcona jest właśnie ta druga część wystawy prezentowanej w Bibliotece Jagiellońskiej. To jest chyba najcenniejszy rękopis, który mamy w Polsce. I pojawia mi się w głowie pytanie, jak to się stało, że ono przetrwało, bo przecież dzieli nas dość spora odległość czasu.
To prawda, można powiedzieć, że autograf Kopernika De Revolutionibus jest jednym z najcenniejszych obiektów rękopiśmiennych na terenach Polski. A losy rękopisu są bardzo zawiłe, a równocześnie bardzo ciekawe, ponieważ wiemy, że autograf był w posiadaniu Kopernika aż do jego śmierci. Później przejął te wszystkie materiały retyk, a więc ten, który był spiritus movens z wydania dzieła. I razem z retykiem rękopis zaczął wędrować. Ponieważ historia jest bardzo długa i zawiła, nie będę teraz opowiadał w szczegółach. Można o tym przeczytać chociażby na stronie internetowej Biblioteki Jagiellońskiej, gdzie jest cały artykuł poświęcony dziejom autografu. Można też sięgnąć do czasopisma uniwersyteckiego Alma Mater, gdzie profesor Zdzisław Pietrzyk bardzo detalicznie opisał, jak ta droga rękopisu wyglądała. W każdym razie, w skrócie, można powiedzieć, że rękopis był na terenie Węgier, na terenie Niemiec. Przez chwilę mógł być z powrotem w Polsce. Później trafił do Czech i tu już wiemy na pewno, że przez wiele lat przebywał w Pradze. I ostatecznie w 1956 roku ówczesne władze Czechosłowacji zdecydowały się przekazać autograf Kopernika rządowi polskiemu w darze bratniemu państwu. W zamian otrzymali Biblię czeską i parę innych cennych druków, natomiast one na pewno nie rekompensowały wartości dzieła Kopernika. Rękopis został przekazany do Biblioteki Jagiellońskiej.
Czy było wiadomym od początku, że w Bibliotece Jagiellońskiej będzie się on znajdował? Czy być może to też była zawiła droga, zanim ostatecznie tutaj u państwa się znalazł?
Nie. Pierwszeństwo miała Biblioteka Narodowa, bo to ona przekazywała głównie ze swoich zbiorów dary na wymianę. Natomiast o to bardzo się postarał dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej oraz...
rektor ówczesny. Rektor. Tak, Marklewski, tak. Ona zresztą, rękopis przyjechał w 1953 na wystawę do Polski. Taka oświeceniowa wystawa o humanizmie i tam też Kopernik, prawda, prezentowany. I ona już po 53 nie wróciła do Czechosłowacji. Raczej on, ten rękopis, on przebywał, z tego co czytałam, właśnie w Bibliotece Narodowej. Potem był jeszcze podczas jakiegoś jednego zjazdu pan Pał, coś takiego, prawda, prezentowany. Natomiast już te rozmowy były od tamtego czasu podejmowane. No to tak trwało to, aż po prostu znalazł się w Bibliotece Jagiellońskiej 3 lata. No ale decyzją jakby tutaj władz jednak zostało zdeponowane tutaj w Bibliotece Jagiellońskiej.
I przez kilka dni w trakcie trwania wystawy ten rękopis był też upubliczniony, w sensie był możliwy do obejrzenia szerszemu gronu odbiorców. Już właściwie nie ma takiej możliwości, bo został ponownie przeniesiony do skarbca, ale też pojawia się znów pytanie, kiedy będzie kolejna możliwość, by ten oryginalny rękopis De Revolutionibus Kopernika obejrzeć.
No nie robimy tego systematycznie. To są zazwyczaj duże okazje, wielkie kongresy takie międzynarodowe. Jak ja pracuję 15 lat w Bibliotece Jagiellońskiej, był pokazywany 3 razy z okazji Wielkiego Kongresu Bibliofilów, takiego międzynarodowego i rzeczywiście tak, był wtedy prezentowany między innymi wśród innych skarbów. Potem przy takim też bardzo dużym międzynarodowym kongresie matematycznym i też było niedawno już parę lat temu, też matematycy mieli właśnie jakąś okrągłą rocznicę swojego istnienia, stulecie i wtedy z radością zaprezentowali na innej stronie niż układ heliocentryczny, bo wszyscy chcą widzieć ten układ heliocentryczny. Natomiast matematycy powiedzieli, nie, my chcemy stronę tam, gdzie są rysunki trygonometryczne i obliczenia trygonometryczne i wtedy była na innej stronie prezentowane. Więc tak jakby w ciągu 15 lat 3 razy. Ja podejrzewam, że to za każdym razem no jest, jakby zwracają się z prośbą i no albo jest tutaj uzyskana zgoda, albo nie. I to też było 3 razy, ale powiedzmy sobie, że po kilka godzin, prawda, w ciągu dnia.
To ja jeszcze dodam, że zdarza się, że wyciąga się autograf z okazji przybycia jakichś znanych osobistości do nas. Czy to na przykład jakiegoś profesora, czy polityka. Ale to jest wyciągnięcie raptem na parę godzin i w zasadzie jest to prezentacja tylko dla wąskiego grona. Niemniej co jakiś czas zdarzają się takie okoliczności czy wydarzenia, gdzie aż nie wypada nie zaprezentować najważniejszego i najcenniejszego dzieła, jakie posiadamy w naszych zbiorach.
Wynika to z tego, żeby odpowiednio chronić to dzieło?
Tak, oczywiście, jednak jest to bezcenne dzieło. My, u nas jest przechowywane, my o nie się troszczymy, natomiast to jest dzieło nas wszystkich i chcemy, żeby za 100 lat na przykład na kolejnej wystawie z okazji właśnie 560 urodzin, prawda, Kopernika, też ludzie mogli zobaczyć, prawda, to on jest w dobrym stanie całkiem. Ja teraz przy wystawie słyszałam też ciekawą informację, że jakby zaczęły się takie trochę rozmowy, czy by nie przebadać na nowo rękopisu w kontekście już nowych metod, które są, prawda, i one są zupełnie już nowoczesne, zupełnie inne, ale to jest już decyzja, że tak powiem, władz i to na pewno też musiała być jakaś komisja, z tego co słyszałam, powołana, bo jednak obiekt tej klasy, prawda, no to już nie jest decyzja, myślę, jednej jednostki, prawda.
Jednostkowa, to prawda. Szanowni Państwo, pomimo tego, że oryginału rękopisu nie można obejrzeć, to i tak na wystawie, która mieści się w Bibliotece Jagiellońskiej, czyli Mikołaj Kopernik, odnowiciel astronomii, można zobaczyć powiem kolokwialnie, kopię tego dzieła.
Tak jest. W tym momencie można zobaczyć faksymile wykonane w latach 60. XX wieku. Dla niewprawnego okna w zasadzie trudno odróżnić oryginał od kopii.
I przechodzimy do trzeciej części wystawy, która poświęcona jest recepcji heliocentrycznej teorii Kopernika. Panie Adamie, proszę wyjaśnić, co tam właściwie się znajduje. Co tam obejrzymy?
Prezentowane są po dwa egzemplarze pierwszego i drugiego wydania, drukowane egzemplarze, a także szereg dzieł autorów takich jak Tycho de Brahe, Jan Kepler, którzy polemizowali i w twórczy sposób mierzyli się z teorią Kopernika. Jeszcze można się trochę cofnąć wcześniej, żeby wspomnieć właśnie o dziele, o którym już zasygnalizowała koleżanka, czyli wydanie listów Teofilakta Simokatty. Jakkolwiek ten mały objętościowo druczek nie pochodzi z historycznej kolekcji biblioteki, w odróżnieniu od większości rękopisów i starych druków, które można oglądać na wystawie, bo został on zakupiony w latach 20. w antykwariacie w Monachium w latach 20. XX wieku. No i to było pierwsze zetknięcie Kopernika ze słowem drukowanym. Natomiast, tak jak już tutaj kolega wspominał, że przed ukazaniem się tego pierwszego wydania drukowanego, które Kopernik otrzymał na łożu śmierci w 1543 roku, cały ten proces poprzedziła, można powiedzieć, pewna strategia wydawnicza, ponieważ do przygotowania autografu do druku przyczyniło się przybycie właśnie Jerzego Joachima Retyka, młodego profesora matematyki z Wittenbergi, który, jak się uważa, popchnął starego astronoma, żeby opublikował swoje opus magnum drukiem, i przedtem właśnie ukazała się drukiem w Gdańsku i w Bazylei. My akurat prezentujemy wydanie gdańskie, właśnie ta narratio prima, opowieść pierwsza o tym, co Kopernik opublikuje, i ona zapowiadała ten proces wydawniczy i opublikowanie tego dzieła drukiem, który będzie miał szersze pole oddziaływania niż jakby ten tekst miał funkcjonować tylko w rękopisie. Później ukazał się wyciąg w postaci tego dzieła o bokach kątów i kątach trójkątów w 1542 roku w Wittenberdze. No i później ukazało się już to pierwsze wydanie w 1543 roku w Norymberdze u Jana Petreiusa, drukarza, który miał na koncie wiele dzieł naukowych i autorów starożytnych i późniejszych jeszcze, z których kilka przywiózł Retyk Kopernikowi, kiedy przyjechał do niego na Warmię. I jeśli chodzi o stare druki, to pokazywane są dwa egzemplarze pierwszego wydania. Jedno, które należało do Jana Broszka, o którym z kolei jest ostatnia część wystawy, a drugi egzemplarz z kolei nie nosi śladów lektury, natomiast jest ciekawym dziełem bibliofilskim, ponieważ jest to kopia, którą posiadał Melchior Krupek, taki wybitny krakowski patrycjusz, protestant, który kazał oprawić tę książkę w ten sam sposób, w jaki oprawiono egzemplarz dla biblioteki króla Zygmunta Augusta.
Szanowni Państwo, w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej znajduje się wiele materiałów poświęconych Kopernikowi, czy w ogóle jego teorii. Tworząc tę wystawę, musieli Państwo dokonać pewnej selekcji, no więc jaki był klucz?
Tak, no właściwie przygotowania do wystawy zaczęły się, można powiedzieć, dwa lata temu, kiedy dostaliśmy informację, że będzie duży kongres i tutaj włączamy się oczywiście z wystawą. No temat i Kopernika, i astronomii jest bardzo szerokim tematem. To jest takie nieszczęście dobrobytu, prawda, że od tylu set lat jest to temat bardzo dobrze zbadany. Wiele wątków tu jest takich już dalej leżących od tego głównego tematu, też jest już bardzo wnikliwie przebadanych. Poza tym, no właśnie w wypadku Kopernika tych takich faktów i źródeł nie ma aż tak dużo. a obrosło ten temat też bardzo obszerną literaturą badawczą, taką opartą na różnych domniemaniach, paralelach. No to jest zawsze trudne, bo teraz, tak jak pani tutaj wspominała, prawda, że ktoś twierdzi to. A teraz czytam w jednej książce, że właśnie ktoś twierdzi, że Kopernik już tutaj w Krakowie musiał wpaść na tą teorię, prawda, heliocentryczną. Ktoś inny mówi, nie, to we Włoszech, to na pewno we Włoszech, tak. Ktoś inny jeszcze w trzeciej książce mówi, że nie, to na pewno po powrocie z Włoszech właściwie ten, nie ma dowodów, gdzie na pewno. Właśnie to jest cały czas tutaj ten problem, że badając nawet genezę tej teorii, nie ma tutaj pewności. Dlatego nikt dotąd tak jakby nie może powiedzieć moim zdaniem, że na pewno, prawda? Selekcja zbiorów, powiem tak, no mamy bardzo dużo traktatów różnych tablic astronomicznych, traktatów astronomicznych w naszych zbiorach. Mamy naprawdę, to jest bardzo obszerna literatura. No i teraz selekcja na ten temat, tutaj właśnie z kolegami we współpracy, prawda, koledzy przygotowali pewne listy pewnych podręczników, obiektów, pewnych takich podstawowych dzieł i tak oczywiście musieliśmy je mocno zawęzić. No niestety przestrzeń wystawową mamy ograniczoną, ilość gablot również, a chcieliśmy wszystko pokazać rzeczywiście z uwzględnieniem różnych obwarowań konserwatorskich. Kluczem była tutaj właśnie związek z teorią heliocentryczną albo no, geocentryczną, prawda? Tą, która poprzednio obowiązywała przed Kopernikiem. I tak naprawdę mamy świadomość tego, że można by pokazać dużo więcej. Prawda? Więc, że pewnych obiektów nie pokazaliśmy, natomiast planujemy stworzenie wystawy wirtualnej i wówczas zmieści się już na pewno wszystko. Więc myślę,
znany jest termin?
Planujemy jesienią, jeszcze dokładnie nie wiemy, bo też zobaczymy właśnie planowanie wystawy wirtualnej na podstawie rzeczywistej jest oczywiście łatwiejsze, natomiast odbiorca, który będzie to czytał w internecie, jednak jest inny i jednak trzeba wszystko tutaj przeredagować, skrócić, zmienić w nieco innym układzie, prawda, też pewne techniczne rzeczy nas tutaj ograniczają, wykonać. Więc jesień tego roku myślę, że trzeba zaglądać na naszą stronę internetową i będzie tam dostępna wystawa wirtualna.
A tymczasem mamy czerwiec, więc tak. Wystawę realną prezentowaną w Bibliotece Jagiellońskiej, na którą także serdecznie zapraszamy. Odniosę się znów do postaci Kopernika, znów do tego dzieła, które stworzył, które zrewolucjonizowało właściwie cały świat. W którym momencie to dzieło Mikołaja Kopernika De Revolutionibus o obrotach sfer niebieskich zyskało rangę tego najważniejszego, kiedy zaczęto je cenić i postać samego Mikołaja Kopernika?
Nawet po jego śmierci, kiedy teoria geocentryczna wciąż była tą wykładaną na uniwersytetach, tą, która obowiązywała, darzono szacunkiem jego wkład w zakresie obliczeń właśnie tych matematyczno-astronomicznych i na tym też polegał jakby pierwszy etap akceptacji jego teorii. Mm-hmm. To znaczy traktujemy teorię Kopernika jako pewną teorię hipotetyczną, właśnie podobnie jak te epicykle, kwanty, że ten model jest teoretyczny, ale się sprawdza na poziomie obliczeniowym. Natomiast zwolenników teorii Kopernika jako realnego modelu świata było niewielu. Właśnie jednym z nich był chociażby Jan Kepler, którego druk pokazujemy na wystawie. I później Kopernik stał się postacią kontrowersyjną dopiero na początku XVII wieku. I było to związane z dwoma procesami inkwizycyjnymi. Z jednej strony był to proces Giordana Bruna, który był no, takim niespokojnym duchem, byłym dominikaninem, który też no, był uczonym, który głosił taką, można powiedzieć, panteistyczną wizję świata i jakkolwiek sfera matematyczna dzieła Kopernika go nie bardzo interesowała, tak same filozoficzne konsekwencje umieszczenia Słońca w centrum Wszechświata były bardzo znaczące dla jego filozofii. No i Bruno został pochwycony przez inkwizycję, ostatecznie spalony na stosie, ale też warto to powiedzieć, nie został spalony na stosie ze względu na głoszenie teorii Kopernika, tylko podważanie no, podstawowych dogmatów teologii katolickiej. I później drugim procesem inkwizycyjnym który przesądził o złej sławie, może niekoniecznie o złej sławie, ale o kontrowersyjności Kopernika, była sprawa Galileusza. Galileusz dwukrotnie stawał przed Trybunałem Inkwizycyjnym. Za pierwszym razem udało mu się stosunkowo łatwo z tego wyjść. Natomiast odwołując się do teorii Kopernika, niejako ściągnął na niego po śmierci potępienie w postaci wpisania na indeks ksiąg zakazanych. I tu w 1616, później akurat na wystawie prezentujemy egzemplarz wydrukowany rok później w Krakowie. I co ważne, egzemplarze Kopernika nie miały być w żaden sposób niszczone. Cenzura według zaleceń indeksu ksiąg zakazanych polegała na tym, że należało usunąć określone fragmenty, zamazać je lub wyciąć, tak żeby teoria Kopernika miała właśnie ten charakter hipotetyczny, a nie żeby tę książkę można było odczytać jako propozycję realnego modelu świata.
Biorąc pod uwagę te wszystkie perturbacje rękopisu Kopernika, to, że było w pewnym momencie to dzieło zakazane, to w jaki sposób ta historia skutkowała na teorię kopernikańską? Jaki ona miała wpływ i na jej odbiór oczywiście?
Jeżeli chodzi o wydanie, to też warto wspomnieć, ponieważ sam Kopernik nie czuwał nad całym procesem wydawniczym. W pewnym momencie nawet i Jerzy Joachim Rettig stracił kontrolę. I co się okazuje? Że wydawca poprosił innego profesora Osiandra.
Tak, Andreasa Osiandra.
Andreasa Osiandra, żeby napisał wstęp. I wstęp, którego nie ma w autografie Kopernika, czyli w rękopisie, sugeruje, że jest to jedna z dopuszczalnych koncepcji, która niekoniecznie musi odpowiadać rzeczywistości. Z tego powodu recepcja dzieła De Revolutionibus, co ciekawe, jeszcze druga ciekawostka, tytuł wydania różni się od tytułu oryginału. Wydanie nosi tytuł De Revolutionibus Orbium Celestium. Dodanie tej frazy dla laika wydaje się być rzeczą neutralną. Tymczasem chodzi o to, że łącznie z tym wstępem, który jest zamieszczony w wydaniu, sugeruje, że jest to tylko hipoteza. Jedna z wielu możliwych. W związku z czym nie było takiej gwałtownej reakcji na przedstawienie koncepcji Kopernika, dlatego że uznano to za po prostu wynik rozważań filozoficznych. Scholastyczna metoda powodowała, że można stawiać pytania, są odpowiedzi niekoniecznie zgadzające się z rzeczywistością. Dopiero zmagania między reformatorami można powiedzieć reformacji katolickiej, spowodowało to, że bardziej ostro popatrzono na tą kwestię.
Szanowni Państwo, naszą dzisiejszą rozmowę zaczęłam od pytania, jakiego Kopernika chcą Państwo pokazać odbiorcom na prezentowanej w Bibliotece Jagiellońskiej wystawie zatytułowanej Mikołaj Kopernik, odnowiciel astronomii. I odpowiedź na nie już oczywiście padła. Natomiast ważne jest to, że pokazują Państwo Kopernika, który nie wziął się znikąd, że to postać, która została w jakiś sposób ugruntowana i dzięki temu mógł rozwinąć skrzydła.
Dokładnie tak. To, że Kopernik opublikował naukowe dzieło dotyczące heliocentryzmu, to nie była kwestia przypadku. To nie było jabłko, które spadło mu na głowę, czy też woda, która wylała się z wanny, tylko to były lata szczegółowego i uważnego studiowania dzieł poprzedników. To, że Kopernik skończył Uniwersytet Krakowski, to miało ogromne znaczenie. Koniec XV wieku to tak naprawdę potęga astronomii na Uniwersytecie Krakowskim. To był poziom europejski. Kopernik nie wziął się znikąd. Kopernik po prostu umiejętnie wykorzystał to wszystko, o czym się dowiedział. Umiał rozmawiać, umiał stawiać mądre pytania i nie bał się odpowiadać na nie. Stąd też jego wielkie odkrycie to tak naprawdę efekt długoletniej, wytrwałej i skrupulatnej pracy.
Pan doktor habilitowany Wojciech Świeboda z sekcji rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, współautor wystawy zatytułowanej Mikołaj Kopernik, odnowiciel astronomii, pani Małgorzata Kusak, kuratorka wystawy oraz pan Adam Szczepaniec z sekcji starych druków Biblioteki Jagiellońskiej, także współautor wystawy o Koperniku, byli dziś moimi i państwa gośćmi i opowiadali o wystawie, zachęcając i zapraszając oczywiście do jej odwiedzenia.
Serdecznie zapraszamy do Biblioteki Jagiellońskiej. Wstęp jest wolny, wystawa trwa jeszcze do końca czerwca. W poniedziałek aż do 19, więc też dla tych osób, które pracują, można przyjść i zobaczyć. Od wtorku do piątku, od 10 do 15. Serdecznie zapraszamy. Warto zobaczyć pierwsze wydania, drugie wydania, wszystkie traktaty astronomiczne. Pięknym pismem, prawda? Tutaj wszyscy zachwycają się zwiedzający, jak ci, prawda, żyjący w średniowieczu naukowcy i te osoby, które kopiowały te rękopisy, jak były w stanie tak pięknie pisać, tak równo. Więc tutaj w różnych aspektach wystawa może być interesująca i pod kątem właśnie nauki, astronomii, historii, wiele unikatowych dzieł. Zachęcamy serdecznie do odwiedzenia Biblioteki Jagiellońskiej wystawy.
Z mojej strony też dziękuję i zapraszamy do Biblioteki Jagiellońskiej.
Panie profesorze?
Przyłączam się do zaproszenia i do uważnej lektury zarówno katalogu, jak i planszy, które tam są zamieszczone. Każdy laik, myślę, będzie w stanie zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi.
Bardzo dziękuję Państwu za to dzisiejsze spotkanie i tym sposobem kończymy dzisiejsze wydanie Kultury na co dzień w Radiu Kraków Kultura. Wioletta Gawlik, życzę Państwu dobrego dnia. Do usłyszenia.
Nie słuchałeś naszej audycji? Masz ochotę posłuchać raz jeszcze? Żaden kłopot. Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.